To jest rozdział, który jest nazwany słowami Agura, który sam siebie deklaruje jako człowieka, który nie ma rozumu i nie ma mądrości. Jako człowieka, który chce, aby go uczył Bóg. I później zadaje zagadki. I zadał zagadkę, kto to wszystko stworzył, czy znasz jego imię i czy znasz imię jego syna. Ale to nie koniec zagadek. Później dał zagadki dotyczące pewnego rodu, który ma długie zęby, język jak miecz, który pożera swego ojca i matkę. I nic ciekawego tam naprawdę nie możemy znaleźć. No i pytanie, co to za ród? I to była taka zagadka, zadanie domowe. Ja wiem, że nie da się go rozwiązać, zanim nie przestudujemy całej Księgi Przypowieści, bo ta zagadka rzeczywiście ma, można powiedzieć, drugie dno. Jest tam po to, abyśmy się zastanowili nad kilkoma rzeczami. Dzisiaj skupimy się na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym, siódmym, ósmym i dziewiątym rozdziale, ponieważ to jest jedna księga. Księga Przypowieści jest podzielona, no i tu są dwie szkoły. Jedni dzielą ją na dziewięć części. Przy tym te dziewięć części, to pierwsza to jest prolog, pierwsze siedem wersetów, które też sobie dzisiaj przeczytamy i czytaliśmy je tydzień temu, które streszczały to, po co w ogóle Księga Przypowieści została napisana, po co my ją potrzebujemy. Ona jest dla prostaczków, dla tych, którzy chcą umieć rozróżnić dobre od zła, sprawiedliwe od niesprawiedliwego, które dla ludzi, którzy chcą umieć zrozumieć przypowieść, metaforę, przenośnie, trudne zdanie i zagadkę. To dla tych została napisana Księga Przypowieści. I ostatnia część Księgi Przypowieści to jest taki poemat o dzielnej kobiecie. Ja go znam na pamięć, bo wisi nad moim łóżkiem, ale z drugiej strony wisi o pierwszy psalm, szczęśliwy mąż. A tutaj jest po drugiej stronie właśnie ten fragment o dzielnej niewieście. I jedni włączają to do ósmej części, do napomnień matki dla takiego króla Lemuela, a inni wydzielają to jako osobną część. Ja proponuję, żeby to przeczytać z tymi pierwszymi siedmioma wersetami, ten cały poemat jako zadanie domowe. Dzisiaj tego nie będziemy robili. Trzeba to zrobić jako zadanie domowe, żeby zobaczyć, jak wygląda mądrość w praktyce, ponieważ tam znajdziemy i męża, i żonę. I ta żona reprezentuje pewien sposób gospodarowania, patrzenia na życie, funkcjonowania. Jest podporą dla tego męża. Można powiedzieć, tak jak w tym przysłowiu, i tutaj dodaję od siebie, tego nie ma w Biblii, że za każdym wielkim mężczyzną stoi jeszcze większa niewiasta. To jakiemuś prezydentowi powiedziała żona, ale to tak przy okazji. Dzisiaj pierwsze dziewięć rozdziałów to jest tak naprawdę jedna księga. Jedna księga, która w pewnym sensie też jest zagadką. Te dziewięć rozdziałów noszą w sobie dwa główne takie rdzenie. Pierwszy z nich to jest mądrość, która sama siebie przedstawia, mówi kim jest, po co jest i co robi i dla kogo to robi. I jaki jest sens tego, abyśmy skorzystali z tego, co ona nam proponuje. I to będą rozdziały drugi, ósmy i dziewiąty. A w samym środku mamy napomnienia matki i ojca. Czyli z jednej i drugiej strony jest klamra, która zamyka opis tego, czym jest mądrość, ale ta mądrość Boża, nie ta mądrość ludzka. Nie ta mądrość, o której mówił Agur, że jest jej pełny, ale on nie ma rozumu. Bo nie da się tak poznać Najświętszego, Najwyższego. Trzeba, aby On nas uczył. Jeżeli Bóg cię uczy, jeżeli ty masz z Nim relację, jeżeli ty znasz Jego imię, jeżeli znasz imię Jego Syna, no to ty jesteś w dobrych rękach. Ty jesteś w dobrej szkole. Ta szkoła ci się może nie podobać czasami i bywa tak, że nam się nie podoba to, co Bóg z nami robi. Ale lepszej nie znajdziecie, bo ona jest prawdziwa. Ona uczy nas, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy być mądrym w Bożych oczach. Co to znaczy rozumieć wolę Bożą, by móc ją swobodnie wypełniać. Otwórzcie sobie Księgę Przypowieści. Na początkowych rozdziałach. Przypowieści Salomona, syna Dawidowego, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych, dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawdzie i prawości. Dla udzielenia prostaczkom roztropności, a młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a kto rozumny, niech zdobywa wskazówki, aby rozumieć przypowieść i przenośnie, słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. I te słowo bojaźń Pana jest początkiem mądrości, jest takim kluczem, który występuje w tych 9 rozdziałach 4 razy. I 4 razy usłyszymy, że poznanie i początek mądrości to bać się Boga. I to też jest zagadka. Co to znaczy bać się Boga? W Księdze Przypowieści będziemy mieli bardzo dużo zagadek, które też mają w tej księdze swoje odpowiedzi, tylko w innym miejscu. Musimy to poczytać, zastanawiając się, i będziemy w tym swoim zrozumieniu rośli razem z tą księgą i ona nas będzie wprowadzała w pewne swoje arkana. 8 werset. Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca, nie odrzucaj nauki swojej matki. Pytanie. Dlaczego po bojaźni Bożej od razu przechodzi tekst do strofowania syna, żeby słuchać ojca i matki? Czy ktoś się kiedyś nad tym zastanawiał? To nie jest retoryczne pytanie. Ty byłeś idealnym dzieckiem, to może dlatego. Może ktoś się zastanawiał. Pierwsze przykazanie z obietnicą. Rzeczywiście tak jest opowiedziane, że to przykazanie ma obietnicę. Było 10 przykazań, 5 było dotyczących Boga i 5 dotyczących człowieka. I pierwsze z tych 5 dotyczących człowieka to było właśnie te, aby szanować ojca i matkę. Próbujemy to podrążyć. Na razie zostawimy to sobie w pamięci i spróbujemy przeskoczyć te rozdziały mówiące o naukach ojca i matki. Do nich sobie za chwilę wrócimy. Ja sobie tu... Otwórzmy w takim razie 8 rozdział. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. Na szczytach gór, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. Obok bram, u wylotu miast, u wejścia do przedsionków głośno woła. Na was, mężowie, wołam. Mój głos wracam do synów ludzkich. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię. A prawe jest to, co powiadają moje wargi. Tak moje usta mówią prawdę. Niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust i nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę, raczej bardziej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła. Więc mamy tu odpowiedź, którą czytaliśmy w tych pierwszych 7 wersetach z 1 rozdziału, że początkiem mądrości jest bojaźń Pańska. A tutaj mamy odpowiedź, co to jest bojaźń Pańska. Bać się Pana znaczy nienawidzieć zła, nienawidzieć buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także i moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, ci mnie znajdują. U mnie jest bogactwo i sława. trwałe dobra i powodzenie. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa, darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniam ich skarbce. Pan stworzył mnie jako pierwociny swego stworzenia, na początku swych dzieł z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona od początków przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody, zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni, gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu, gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyska łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Więc mamy autoprezentację mądrości z jednej i drugiej strony. I teraz w samym środeczku mamy kilka rozdziałów i są to wypowiedzi matki do syna, a później ojca do syna. W tej kolejności. I tak naprawdę cała Księga Przypowieści uczy nas takiej sfery. Rodzi się człowiek, wychowuje go matka, słucha matki. Potem wychowuje go ojciec, słucha ojca. Potem wyrasta na młodzieńca, musi zastosować wszystkie przestrogi ojca, albo źle z nim będzie. I to niestety jego drogi zejdą, albo będzie z nim jeszcze gorzej. Jak nie posłucha, to niestety jego drogi zejdą do Szeolu. Może być tak, że stąpi na drogę, którą go ktoś pociągnie. I albo to będzie złoczyńca, albo to będzie jakaś niewiasta, nie ta od Boga. Później staje się mężem i uczy go żona. Później staje się mężem w znaczeniu mężczyzny, że sam sobie radzi, a potem staje się mędrcem, a potem jest obraz króla. I taka droga jest opisana w całej Księdze Przypowieści. Od dziecka do króla, który jest odpowiedzialny za innych ludzi i odpowiada za nich, za ich życie, a przed Bogiem odpowiada swoim życiem. I nagle okazuje się, że te wszystkie polecenia ojca i matki oraz ta cała droga, kiedy on je stosuje albo ich nie stosuje, jest bardzo ważna. Słowo matki do syna, drugi rozdział. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla mnie swoje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropności, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miło twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe i chodząc drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swych dróg zbaczają na manowce. Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Bo jej ścieżka schodzi w dół, do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przeto będziesz chodził drogą dobrych, będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Bezbożni natomiast zostaną z niej wyrwani, ani wierni z niej wykorzenieni. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci lata życia oraz sprowadzą pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Przywiąż je sobie do szyi, wypisz na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. Bój się Pana, unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami swojego mienia, z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twe pasy pływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie odrzucaj jego ostrzeżenia. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć złoto i srebro. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, a w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi to drogi rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wydrysły wody z otchłani, z obłoków rosa spada kroplami. Synu mój, zachowaj przezorność i roztropność i nie spuszczaj ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy, ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie będziesz chodzić swoją drogą, a twoja noga się nie potknie. A gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał. A gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu z nienacka, ani nieszczęścia, które spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twą ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sidła. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy. Nie mów do bliźniego, idź, przyjdź znowu, dam ci jutro. Jeżeli możesz, to teraz uczynić. Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa, mieszkając z tobą. Nie spieraj się z nikim bez powodu, aby ci czego, jak gdyby ci nic złego nie wyrządził. Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu. Nie obieraj żadnej jego drogi, gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana, a szczerzy są jego przyjaciółmi. Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławieni, którzy mieszkają sprawiedliwie. Pan szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Mądrzy dziedziczą ziemię, lecz głupcy są okryci hańbą. I teraz przechodzimy do pouczeń Ojca. Tu mieliśmy, która taką kwintesencję mądrości, która no łatwo może być wysłuchana, no i fajnie brzmi. Tylko czy tak się da żyć? Czy da się tak funkcjonować? No bo w teorii to my wszyscy jesteśmy bardzo mądrzy i każdy z nas uważa, że tej mądrości, którą dostał od Pana, to ma najwięcej, nie? Dlatego to się czasami kłócimy. Ale tu bardziej chodzi o praktyczne zastosowanie tego. I posłuchajcie teraz pouczeń Ojca, który troszeczkę w innym duchu mówi do tego swojego syna. Słuchajcie, synowie, pouczenia Ojca. Zwróćcie na nie uwagę, abyście się nauczyli rozumu, bo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mej matki, pouczał mnie i mówił do mnie: niech się twoje serce mocno trzyma moich słów. Przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. ukocha ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy czcią, a gdy ją otoczysz miłością, włoży na twoją głowę ozdobny wieniec. Obdarzy cię wspaniałą koroną. Słuchaj, synu mój, przyjmij moje słowa, a będziesz żył długie lata. Ucz się drogi mądrości, wiodą cię one torami prawości. Gdy pójdziesz, twój krok nie będzie skrępowany, a gdy biec będziesz, nie potkniesz się. Trzymaj się karności, nie ustawaj, zachowuj ją, gdyż ona jest twoim życiem. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją, bo nie zasną, dopóki nie popełnią czegoś złego. A sen ich nie odleci, jeśli nie doprowadzą kogoś do upadku. Bo chleb, który jedzą, to chleb bezeceństwa, a wino, które piją, to gwałt. Droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa. Nakłoń ucho do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu. Zachowaj je w głębi serca, bo one są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla tych, dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie. Bacz na tor, na którym ma stąpać twoja noga. I niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymaj swą drogę od złego. Synu mój, zwróć uwagę na moją mądrość. Nakłoń ucha na moją roztropność, abyś zachował mądre rady i aby twoje wargi utrzymały rozwagę. Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie, lecz w końcu jest gorzka jak piołun, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do krainy umarłych. Abyś ty nie wkroczył na ścieżkę życia, a że niestałe są jej drogi, ty tego nie wiesz. Teraz więc, synowie, słuchajcie, mnie nie oddalajcie się od moich słów. Daleko od niej chodź swoją drogą. Nie zbliżaj się do jej drzwi, jej domu, abyś nie musiał oddać innym swojej sławy, a człowiekowi okrutnemu owych swoich lat. Aby obcy nie nasycił się twoim mieniem, a ciężko zdobyty twój dobytek nie dostał się do cudzego domu. Abyś na koniec życia nie narzekał, że zwiędnie twoje ciało i twoja skóra i nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzić karności, a moje serce lekceważyło przestrogę. I nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród zebranego ludu wiernego. I to jest taka ważna dygresja, bo ten fragment, ten 14 werset, on mówi o człowieku, którego noga się potknęła, ale nie gdzieś w świecie, tylko w samym środku wiernego ludu. Inne przekłady mówią wśród wybranych. Tak. I teraz nagle doznajemy taki obraz człowieka, który dostał wszystko od swoich rodziców, dostał komplet pouczeń, wie, co to jest mądrość, ale musi teraz coś z tym zrobić. To, że to wie, to, że go matka przestrzega i ojciec przestrzega i poruszają te same tematy, jeden ostrzej, drugi może bardziej delikatnie, ale i tak idą w tym samym kierunku, to pokazuje, że każdemu z nas grozi to samo niebezpieczeństwo. I każdy z nas może stąpać na prawo albo lewo, ale nie, nawołanie jest tu bardzo proste. Idź prostą drogą, niech twoje nogi się nie chwieją, niech twój krok będzie pewny, niech będzie taki, który nie ma ochoty zboczyć ani w jedną, ani w drugą stronę. Mało tego, Księga Przypowieści pokazuje jeszcze głębszy charakter tego, W momencie, kiedy ten mężczyzna po zamianie w młodzieńca staje się mężem, mężem żony. Czytajmy od 15 wersetu. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój. Raduj się z żony swojej młodości. Miły jak łania, powabny jak gazela. Niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać piersi cudzej? Gdyż przed oczyma Pana jawne są wszystkie drogi człowieka, a on zważa na wszystkie jego ścieżki. Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach. Wikła się w pęta swojego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej swojej głupoty zbłądzi. Synu mój, jeżeli ręczyłeś za swojego bliźniego, jeżeli dałeś porękę obcemu, jeżeli związany jesteś słowem swoich ust, schwytany przez własną mowę, uczyń to, synu mój, abyś znowu był wolny, gdyż jesteś w jego ręku. Idź spiesznie, nalegaj na swego bliźniego, nie daj zasnąć swym oczom, nie pozwól, aby się zdrzemnęły twoje powieki. Wyrwij się jak gazela z sieci, jak ptak z ręki ptasznika. Idź do mrówki leniwcze, przypatrz się jej postępowaniu, abyś zmądrzał. Nie ma ona wodza, ani nadzorcy, ani władcy, a jednak w lecie przygotowuje swój pokarm. W żniwa zgromadza swoją żywność. Leniwcze, jak długo będziesz leżał? Kiedy podniesiesz się ze snu, jeszcze trochę pospać, jeszcze trochę podrzemać, jeszcze trochę założyć ręce, aby odpocząć. Tak zaskoczy cię ubóstwo jak zbójca i niedostatek jak mąż zbrojny. I tu znowu taka dygresja. Mamy przykład człowieka, który ma docenić to, jak ważne jest małżeństwo i wyeksponowany jest jak gdyby ten jego bardzo prywatny charakter. Ale za chwilę mamy też obraz człowieka, który ustami daje komuś jakąś porękę i staje się jego niewolnikiem. Zobaczmy, jakie kolejne tematy zostają przez tego ojca poruszane jako nauka, która ma ustrzec tego człowieka przed popełnieniem błędów z wiecznymi konsekwencjami. Człowiek niegodziwy, 12 werset, człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi z fałszem na ustach. Mruga oczami, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle spada na nieszczęście. W okamgnieniu bywa bez ratunku zdryzgotany. Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością. I tu znowu dygresja. W tych dziewięciu rozdziałach dwa razy będzie występowała ta liczba siedem. Za chwilę przeczytamy sobie dziewiąty rozdział, w którym jest napisane, że mądrość jest zbudowana na siedmiu filarach, na siedmiu kolumnach. Te siedem kolumn, według tego, jak ja rozumiem Księgę Przypowieści, to jest siedem części, z których składa się Księga Przypowieści. Każda z nich dotyka pewnej sfery naszego życia i każdy jest przez tę sferę życia doświadczany i jest przećwiczony. I nie ma takiego, który by nie był przez życie sponiewierany. Jedni są bardziej, jedni mniej, ale każdego z nas to życie w jakiś sposób tam doświadczyło i dotknęło. Natomiast są też rzeczy, których Bóg nienawidzi. Już czytaliśmy, że nienawidzi buty, pychy, przewrotnej mowy, nie? Że to jest dla niego po prostu coś, co po prostu psuje. To nie jest ta mądrość, która zawsze dąży do pokoju, do ścieżek pokoju. To nie jest ta mądrość, która daje rozwiązanie, która uczy. To jest mądrość, która zamyka, kończy, obraża. Zobaczcie, jak wygląda tych siedem rzeczy, których nienawidzi Pan. Tych sześć rzeczy, mówi Pan, nienawidzę. Tych siedem jest dla mnie obrzydliwością. But, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Całkiem niezły zestaw. Jak masz ochotę nie podobać się Bogu, to masz instrukcję. Spróbuj zrobić choć jedną z tych rzeczy i masz pewność, że to się Bogu nie podoba. Natomiast co mamy robić, żeby nie było w naszym życiu tego zestawu? 20 werset. Zachowuj, synu mój, przykazanie swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. Utrwal je na zawsze w swoim sercu. Owin nimi swoją szyję. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć. Strzec cię będzie w czasie twojego snu. A gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie. Gdy przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia są napomnienia do karności. W tym miejscu znowu pewna taka myśl. Pamiętacie, jak Salomon modlił się o mądrość? Kiedy to było? No właśnie. Wiecie, jak ktoś się czymś bardzo rozochoci, myśli o tym z całego serca, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej, z całego umysłu swego, to on o tym śni. No i śniło mu się, że rozmawia Bogiem i prosi Go o mądrość. I w tym śnie Bóg mu dał. Nie tylko mądrość, ale w pakiecie dostał jeszcze długie życie, bogactwo i rozum. Bo on niczego nie zaniedbał. Jego zaangażowanie było maksymalne. I tak samo tutaj jest opisane. Wcześniej mieliśmy napomnienia, żeby tej mądrości szukać z całej siły, żeby oddać za nią wszystko. Za wszystko, co masz, nabywaj tej mądrości. Tak naprawdę te teksty, one nam ukierunkowują nasze dążenia i myślenie w taki sposób, aby tam nie było miejsca na nasze jakieś widzimisię. To ma być z całej siły, z całego umysłu swojego, z całego serca, z całej swojej mocy. My znamy te wersety też z Nowego Testamentu. Tak naprawdę można powiedzieć, że one zostały stąd zaczerpnięte. Bo tylko tak można podobać się Bogu. Bo tylko w takim zaangażowaniu Bóg ma upodobanie. Wiecie, jak się to nazywa w Nowym Testamencie? Pierwsza miłość. Pierwsza miłość. Każdy z nas dotknął już w życiu tego tematu. Przykazanie jest pochodnią, nauka jest światłem, drogą życia, napomnienia do karności. Strzec się będą od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudza żona przyprawia odsenne życie. Czy może kto zagarnąć ogień w swoje zanadrze, a jego odzienie się nie spali? Czy można chodzić po rozżarzonych węglach, gdy jego stopy się nie poparzą? Tak jest tym, kto chodzi do żony swego bliźniego, nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka. Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet aby zaspokoić głód? A gdy go złapią, musi oddać siedmiokrotnie? Musi oddać całe mienie swojego domu? Lecz kto cudzołoży za mężną, jest pozbawiony rozumu. A kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi. Ciosów i wstydu się doszuka. Nie zmarzy swej hańby, gdyż zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania. Nie przyjmie żadnego okupu. Nie zgodzi się nań, choćby dawał dużo darów. Synu mój, strzeż moich słów. Zachowuj moje wskazania i zachowuj moje przykazania u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania jak swej źrenicy. Przywiąz do swoich palców, wypisz je na tablicy swojego serca. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą. A do rozumu nazwij przyjacielem. A rozum nazwij przyjacielem. Aby cię strzegł przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu, patrzyłem przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków, zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika, zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku, oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona, niepohamowana. Nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na placach. Wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go, całuje. Z uchwałą twarzą mówi do niego: miałam złożyć ofiary dziękczynne. Dzisiaj spełniłam swe śluby, dlatego wyszłam, aby cię spotkać. Gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnikami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skopiłam mirrą, aloesem, cynamonem. Choć upoimy się miłością aż do rana. Użyjmy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu. Udał się w daleką podróż. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi i wróci dopiero w dzień pełni. I uwiodła go wieloma zwodniczymi słowami, swą gładką mową usidliła go. Omamiony wyszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przez szyję mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidła, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie. Uważajcie me słowa, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi i nie bądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Podsumowując to, można by powiedzieć, synu, to jest droga jednokierunkowa. Stamtąd nikt nie wraca. Jeżeli to zrobisz, to zrobisz to na własną odpowiedzialność. Nie mów, że ja cię nie ostrzegałem. Nagle okazuje się, że ta prostota tych nauczeń ojca i matki zamyka się w sferze pewnych dostatków, pewnego takiego zdrowego podejścia do moralności i życia, ale też do zrozumienia, że nie można wyciągnąć ręki po cudze. Nagle okazuje się, że ta mądrość jest bardzo praktyczna. I teraz, żeby do końca zrozumieć przesłanie tych 9 rozdziałów, musimy przeczytać sobie też i 9 rozdział, który nam wyjaśni, po co to wszystko zostało powiedziane, po co tyle rzeczy zostało powiedziane na temat mądrości i jaka rola jest tej mądrości. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na 2 rzeczy. Po pierwsze, mądrość w Księdze Przypowieści to kobieta. No bo po hebrajsku mądrość jest rodzaju żeńskiego. Więc gdybyśmy to podzielili na role i mieliby czytać mężczyźni i kobiety, to większą część tych 9 rozdziałów czytałyby tutaj kobiety. 9 rozdział to też są słowa mądrości, ale w nie jest wplecione słowo narratora, który nam tłumaczy, skąd tam się wzięła jeszcze ta kobieta, która na przykład usiedliła tego młodzieńca. A ten ojciec za krat, ciekawe czemu był za kratami w mieszkaniu, ciekawy obraz, obserwował, jak ten młodzieniec idzie. I on wiedział, co się stanie. I on przestrzegał swojego syna, że los tego młodzieńca jest przesądzony. Żeby to wszystko nam rozwikłać, potrzebny nam jest ten 9 rozdział. Na 9 rozdział my poświęcimy osobno jeszcze jedno spotkanie, ponieważ ten rozdział jest zagadką. Czytamy 9 rozdział. Mądrość zbudowała swój dom. Postawiła 7 swoich słupów. Zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła stół, wysłała swoje służebnice i zaprasza ze wzgórz miasta. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie. Do nierozumnego mówi, chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie. Pijcie wino, które zmieszała. Porzućcie głupotę, abyście żyli. Chodźcie drogą roztropności. Kto karci szyderce, ten ściąga na siebie hańbę. A kto gani bezbożnika, ten się plami. Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mądrzejszy. Połóż sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A poznanie świętego to rozum. 4 raz jest to powiedziane. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości. Jeżeli jesteś szydercą, to sam za to będziesz cierpiał. I teraz jest zmiana, która nam wyjaśni całą narrację tych 9 rozdziałów. Mianowicie część tych rozdziałów dotyczyła przyszłości, a część z tych wypowiedzianych słów dotyczyła teraźniejszości. I to jest bardzo ważne, bo kiedy czytamy po prostu tak długi tekst, to my zwracamy uwagę bardziej na słowa niż na to, czy one są wypowiedziane w czasie przyszłym, przeszłym czy teraźniejszym. Ale okazuje się, że mądrość, wszystko co mówi, mówi w czasie przyszłym. Że to wszystko ci opłaci. To jest tak, jakbym wam wszystkim rozdał papiery wartościowe. One teraz nie mają żadnej wartości. ale kiedyś za nie wejdziecie do Królestwa Bożego. To jest papier, żeby uzyskać życie. To jest coś, co ma wartość przed Bogiem. Okazuje się, że tu i teraz to są rzeczy, które są sponiewierane. Ludzie ich nie szanują. Ludzie wybierają wszystko tu i teraz. Ta nierządna kobieta to nie jest obraz nierządnej kobiety, tylko obraz kogoś, kto ci coś proponuje tu i teraz. I ty wszystko oddasz za tu i teraz. A wszystko, co ci proponuje mądrość, powoduje, że ty masz zrezygnować z tego, co jest tu i teraz, po to, żebyś kiedyś mógł z tego skorzystać w pełni. I to jest taki handel. Albo się sprzedasz tutaj, albo będziesz żył wiecznie. Posłuchajcie. Pani głupota jest rozwiązła. Pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie z wysuniętych punktach miasta, wołając do przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Przebywają w głębinach krainy umarłych. Stamtąd się już nie wraca, to jest droga jednokierunkowa. Mamy więc panią mądrość i mamy panią głupotę. I ta zaprasza. I ta nawołuje. I nagle okazuje się, że w tych wszystkich fragmentach, kiedy ta droga jest taka kręta, taka ciemna, albo jest namawianie do jakiejś takiej skuchy, to wszystko jest wypowiedziane w tym czasie tu i teraz. Wejdź teraz, teraz skorzystaj. A mądrość mówi, to ci się opłaci. To jest życie. Twoja przyszłość jest pewna. Bezbożni nie mają żadnej przyszłości. Czemu? No bo biorą tu i teraz. Nagle okazuje się, że kiedy te 9 rozdziałów przeczytamy od początku do końca, z takim nastawieniem, patrząc na ten czas przyszły oraz na tą teraźniejszość, no to się okazuje, że ta mądrość polega na tym, że ty dobrze wybierasz. Czyli nie będziesz wybierał tego, co jest tymczasowe, ale będziesz wybierał to, co ma tą próbę wieczności. Coś, co ma przyszłość. Mądrość zaprasza na ucztę. Pani głupota też. Tylko chleb i wino daje pani mądrość, a ta wodę i wino. Przyjedzie zasłane łóżko, męża nie ma w domu. Przyjedzie o pełni. Wszystko jest tu i teraz. No i tak jest, że wszystko, co jest proponowane nam w tym świecie tu i teraz, kusi, nęci, powoduje, że jeżeli nie mamy zakorzenienia w słowach mądrości, w napomnieniach, jeżeli nie zwrócimy serca do rozumu, co to znaczy bać się Pana? Nienawidzieć złego, tak? Buty i pychy, kłamliwych ust. Jakich 7 rzeczy nienawidzi Pan? Tych, co krew przelewają. Czyli życie nie ma wartości dla tego człowieka. Fałszywy świadek, usta, które mówią kłamstwa, nawet knowania. Nic tam nie ma, co by dążyło do pokoju. Mądrość, każda jej droga dąży do pokoju. My ją możemy rozpoznać. Każda droga dąży do przyszłości. Ta przyszłość jest zakorzeniona w Bogu i w tym, w jaki sposób Bóg nas do tego zachęca. I słuchajcie, to jest proces długoterminowy. Przez mamę, przez tatę, przez bycie młodzieńcem, przez bycie mężem. Nagle okazuje się, że to nie jest tak, że ty tej mądrości nabierzesz, że ci się zrobi dziurkę w głowie, naleje oleju i już wszystko będzie okej. Okay. Powiem wam taki przykład. Kiedyś z żoną byliśmy w takiej winnicy. Dlatego jest taka wielka, ponieważ do roboty zaprzęgli Niemca, który od wielu pokoleń w swojej rodzinie po prostu był w tym fachu wychowywany. I on im powiedział tak, musicie zrobić co 1,5 metra krzaczek, 1,5 metra krzaczek i od jednego rzędu do drugiego 2 metry. I tak obsadzać. 5 lat i dopiero zbieracie pierwsze winogrona. Oni chcieli podlewać, nawozić. Nic nie robicie, nie wolno. Żadnego nawożenia. Nie pomagamy. To ma samorość. No ale to zakrzaczy. Nie zakrzaczy. A jak nie urośnie, właśnie jak będzie za bardzo rosło, to musicie w tych rzędach, te 2 metry, posadzić coś, na przykład koniczyny albo inne, które zrobi mu konkurencję, że nie będzie mu łatwo rósł. Jak za szybko wyrośnie, to cała para pójdzie w liście, a nie w owoce. Wszystko pójdzie w liście, będzie miało wielkie liście, będzie pięknie wyglądało, ale owocu to wy tam na tym nie znajdziecie. A wino jak z tego zrobicie, to tego nikt nie będzie chciał pić. Będzie cierpkie. Musicie przycinać i nie przyspieszać wzrostu. Ja myślę, że taka sama lekcja jest w Księdze Przypowieści. W tych 9 rozdziałach ona pokazuje, że każdy musi przejść te wszystkie etapy. I jeżeli się jej przypatrzymy, to rzeczywiście tam to idzie w jednym kierunku. Od tego chłopca, syna, poprzez tego młodzieńca, do męża. I za chwilę kolejne rozdziały, na kolejnych spotkaniach będziemy czytali, to są wypowiedzi mędrców, którzy najpierw byli mężami, a potem stali się mędrcami, no bo zmierzają już do kresu swoich dni. I potem są królami. A czytaliśmy, że dzięki mądrości rządzą królowie. To tak działa. Po prostu Bóg od samego początku tak to ustanowił. Dzięki tej mądrości rządzą narody. Oczywiście mamy też przykłady, jak można tego nie zastosować, jak można źle rządzić i one tutaj wszystkie są. I w kolejnych rozdziałach będziemy widzieli, jak fatalnie to wygląda, kiedy ludzie się nie stosują do tego i robią po prostu po swojemu. Jak niweczą Bożą mądrość, jak niweczą tą mądrość, która jest oparta na tych 7 filarach. Te 7 filarów to jest te 7 takich etapów, przez które każdy musi znać przejść. Czy nam się to podoba, czy nie. Jeden szybciej, drugi później. Prawda jest taka. Mądrość życzy nam, abyśmy przez nie wszystkie przyszli i u samego kresu, abyśmy uchwycili się tej obietnicy, że zostanie nam na głowę włożona co? Korona. I to znamy też z Nowego Testamentu. Dokładnie te słowa apostoł Paweł cytował. Korona życia. O to chodziło. Więc nie bądźcie nierozważni. Bądźcie rozważni. Apostoł Paweł, list do Efezjan, dzisiaj żeśmy to czytali. Rozważajcie, co jest wolą Bożą. Tak żeśmy zakończyli. To jest twoja odpowiedzialność. Nie schrzańcie tego. Wszystko zostało napisane dla waszego pouczenia. Te 9 rozdziałów to jest taki początek tego, abyśmy zrozumieli, co to znaczy bać się Boga. Życzę wam wszystkim bojaźni Bożej. Niech was napełnia. Niech wam towarzyszy i w dzień, i w nocy. I jak śpicie, i jak idziecie, i jak siedzicie, bądźcie napełnieni bojaźnią Bożą i Duchem Świętym. Amen.